siła pod kontrolą, łagodność jako owoc ducha. List do Galatów, 5 rozdział, przeczytam kilka zdań. 16 werset. Otóż powiadam, postępujcie według ducha, a nie będziecie spełniali pożądań ciała. 22 werset i 23 i 25. Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. Prawo tu nie jest potrzebne. Skoro więc żyjemy mocą ducha, postępujmy według ducha. Lubię to zdanie, które tutaj jako ostatnie przeczytałem, dlatego że Pan Bóg zachęca nas, abyśmy jakoś postępowali. No i wcześniej wiemy jak. Cudowne postępowanie, kiedy byśmy chcieli, żeby wobec nas ludzie byli cierpliwi, prawda, życzliwi, aby byli łagodni, aby byli opanowani. Czy nie chcecie mieć takich znajomych, takich przyjaciół, a nawet takiego pracodawcę albo i pracowników, jeżeli kogoś zatrudniacie? Każdy z nas pragnie przyjaciół, każdy z nas pragnie być lubiany, rozumiany, akceptowany. To nie jest tylko potrzeba emocjonalna, bo dowody już medyczne pokazują, że ludzie, którzy mają bliskie relacje, żyją dłużej. Trudno jednak mieć bliskie relacje z kimś, kto nie jest, tak jak wspomniałem, łagodny, cierpliwy, uprzejmy. Więc nie ma w tym nic dziwnego, że takich ludzi omijamy, a jeżeli sami tacy będziemy, to inni również i nas ominą. Chyba że się mocno przekonają do nas i będą wiedzieć, że za tą skorupą jest jednak coś więcej. A jedną z najbardziej lubianych i zarazem najrzadszych według mnie cech, jaką możemy w sobie wykształcić, to łagodność. Jak dużo znacie ludzi, o których możecie powiedzieć, to tacy łagodni ludzie. Ale czym jest łagodność? Wielu ludzi myli łagodność ze słabością. Tymczasem biblijne słowo łagodność oznacza dosłownie siłę pod kontrolą. Łagodność nie oznacza więc braku siły, lecz opanowanie, ujarzmienie siły. I nie oznacza braku odwagi, lecz mądrość w jej użyciu. I teraz mamy tutaj cytat. Grecki pisarz, publicysta i znawca antycznej kultury greckiej, autor zresztą kilkunastu książek o starożytnych religiach politeistycznych, w swojej książce, to jest tom drugi, Cnota, System wartości Greków, nie wiem czy ona jest w języku polskim, ja korzystałem z greckiego egzemplarza, napisał tak, i tutaj macie tłumaczenie, to jest tylko fragment tej książki. Łagodność to jest właśnie ten grecki wyraz, który występuje w tym naszym fragmencie, który omawiamy. On, jako człowiek, znawca, pisze tak. To cnota, którą ignoranci mogą źle zrozumieć, ponieważ to samo zachowanie wynikające z pewności siebie i władzy może przejawiać ktoś, kto po prostu się boi lub jest tchórzliwy. Łagodność nie jest cechą pokonanych i tchórzy, lecz silnych, samowystarczalnych i zwycięzców. Jeżeli ludzie niewierzący potrafią zauważyć to, co ten wyraz grecki znaczy, to teraz jaka to jest siła, która drzemie w tej biblijnej łagodności. Tłumaczenie już słownik Stronga, czyli taki bym powiedział fundamentalny słownik w Stanach Zjednoczonych chyba nawet do dzisiaj, tłumaczy ten grecki wyraz właściwie umiarkowany, wykazujący właściwe połączenie siły i powściągliwości, czyli łagodności. Więc jest tutaj dosłownie tłumaczą siła w łagodności. Coś, co unika niepotrzebnej szorstkości, ale nie idzie na kompromis, ani nie jest zbyt powolny w użyciu niezbędnej siły. Bycie łagodnym, w omawianym przez nas oczywiście znaczeniu biblijnym, nie oznacza bycia słabym, nie oznacza bycia popychadłem, nie oznacza bycia mięczakiem. W całej Biblii tylko dwie osoby nazwano łagodnymi. Ja więcej nie znalazłem. Wiecie, o jakie tutaj chodzi osoby? Jezus i Mojżesz. Żaden z nich nie był słaby. Mojżesz, jeżeli ktoś zna historię o Mojżeszu, stawiał czoła Faraonowi, przeszedł bardzo dużo w swoim życiu, a Jezus stanął przed Piłatem bez lęku, przeszedł przez co przeszedł. Czyli łagodność to moc, która nie potrzebuje krzyku, żeby być słyszana. Znane są słowa Jezusa i teraz je przeczytajmy. Mateusza 11, rozdział 28 i 29 werset. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ja dam wam wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Jezus nie był mięczakiem. potrafił mówić bardzo ostro do faryzeuszy, potrafił wyrzucić handlarzy ze świątyni wobec, i tu warto zaznaczyć, ale wobec grzeszników, wobec zranionych, wobec zagubionych był niesamowicie łagodny. A łagodność to kontrolowanie swoich reakcji wobec ludzi. To wybieranie własnej reakcji, a nie tylko odreagowanie. A bardzo często odreagowujemy. A Bóg oczekuje od nas, że będziemy przejawiać łagodność. I to właśnie taką łagodność, bo bycie uczniem Jezusa, naśladowanie Jezusa, co również oznacza? Stawanie się coraz bardziej podobnym do Niego. A jeżeli o Jezusie czytamy, że On był łagodny, że Jego życie charakteryzowało się również pokorą, to już wiemy, w którą stronę mamy iść. Ale to jest owoc Ducha. I w innym miejscu mamy takie słowa. Filipian 4, rozdział 5, werset, które są do nas, było o Jezusie, a teraz niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom. Jak wam się to podoba? Ludzie by o was mówili, ten to jest taki łagodny człowiek. Lubię przebywać z tą osobą, bo to jest taka łagodna osoba. Nawet jeżeli mówi rzeczy, które mnie bolą, ale mówi to tak łagodnie. Widać, że jest to człowiek, który cierpi, kiedy musi mi powiedzieć coś bolesnego i zastanawia się, jak to zrobić, żeby to brzmiało łagodnie. A wiecie, takie nauczanie nie jest popularne. Czytałem, że w świecie grecko-rzymskim łagodność i pokora nie były cnotami. Arystoteles o tym pisze. Ja już dawno miałem historię filozofii. Ale pamiętam, że było tylko to wymieniane wśród cnót i to jeszcze takich tej gorszej klasy. Prawdziwy mężczyzna miał być silny, dominujący, dumny. Chwalenie się wtedy było sztuką, nie powodem do wstydu. Pokora była wadą, nie zaletą. Dlatego ludzie stawali i się chwalili, kim to nie są. Ale zobaczcie, mija setki lat i choć było nauczanie Pana Jezusa na ten temat, dzisiejsi chrześcijanie, mam wrażenie, bardziej stosują się do zaleceń ówczesnej kultury grecko-rzymskiej niż do nauczania Pana Jezusa. Czy coś się dzisiaj w ogóle zmieniło? Dziś kultura masowa wciąż pokazuje nam superbohaterów, silni, agresywni, mówią ostro, grają siłą. To prawdziwy facet. Ten, któremu no, nikt nie podskoczy, tak? Który nie pozwala nikomu wejść sobie na głowę. Problem w tym, że ta mentalność wchodzi również do kościoła. Pastorzy, liderzy, celebryci chrześcijańscy, gwiazdy chrześcijańskie. Ci osoby potrafią przyjmować styl przywództwa raczej wojskowy niż taki chrystusowy. Twarde rozkazy, zero dyskusji, brak łagodności. A łagodność oznacza bycie świadomym tego, że druga osoba również ma uczucia. I podsumowując to, co do tej pory powiedziałem, łagodność niekoniecznie oznacza milczenie i znoszenie wszystkiego, choć czasami może być to trudne. Zobaczcie, Pan Jezus bardzo dużo zniósł, ale zniósł z łagodnością. Łagodna reakcja może być również silna. Zresztą zachować się w sposób łagodny w niektórych sytuacjach to trzeba być bohaterem. Łagodna reakcja może być również stanowcza, ale dla niektórych to się wyklucza. Bycie stanowczym i łagodnym. Nie trzeba mieć wściekłości, żeby reagować. Łagodność jest również bardzo bliska pokorze i czasami występują razem. A Jezus, czytaliśmy, łagodny i pokorny. I zobaczcie, Jezus łagodny i pokorny, On to zmienił historię. Niektórym się wydaje, że to ci, którzy muszą być brutalami, mogą więcej. Ale zobaczcie, tak Jezus zmienił historię, że dziś nawet ludzie niewierzący zaczynają cenić empatię, pokorę i służebne przywództwo. Dzisiaj niektóre książki, które traktują o przywództwie świeckim w biznesie, mówią o pokorze, o szacunku wobec drugiej osoby, o bycie uprzejmym. Tego nie uczono w starożytności. Nauczanie Jezusa było bardzo rewolucyjne. Jak więc możemy rozwijać łagodność? Duch Święty pragnie, by łagodność przenikała każdą sferę naszego życia. Jak możemy praktykować łagodność wobec ludzi, z którymi się spotykamy? No to może teraz kilka słów na ten temat. Takie hasło na początek. Bądź wyrozumiały. Jesteś osobą wyrozumiałą? Filipian, 2, werset 4. Niech każdy troszczy się nie tylko o swoje własne sprawy, ale także o innych. To nie jest zbytnio popularne przesłanie. Ta troska objawia się również w tym, jak traktujesz ludzi, którzy ci służą, usługują. A kto ci usługuje? Kiedy idziesz do restauracji, kelnerzy. Kiedy idziesz do sklepu, sprzedawcy. Kasjerzy, kierowcy, urzędnicy. Jak ich traktujesz? Czy traktujesz ich, bo ci się to należy, bo oni otrzymują przecież pensję z twoich podatków? To znaczy, że możesz na nich krzyczeć, możesz im ubliżać, możesz ich nie szanować? Czy jesteś wymagający, niecierpliwy, krytyczny? Czy też potrafisz zrozumieć, że oni też mogą mieć ciężki dzień? Albo oczekują od ciebie tego, co ich przełożeni oczekują, żeby robili. Bardzo często rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy, mam na myśli urzędników i właśnie tutaj, którzy nie robią tego, co ja bym chciał, a czasami wręcz uważam, że robią rzeczy głupie. Ale wielokrotnie zaznaczam, ja wiem, że to pani musi wykonywać i ja wiem, że pani głupio czasami tak wysłuchiwać innych. I ja wiem, że też pani uważa, że ci na górze nie mają racji i wielokrotnie ci ludzie kiwają głową ze zrozumieniem. I nawet mi mówią, no tak, ale ja tak muszę powiedzieć, ale ja muszę tego wymagać. Więc czy jesteś wymagający, niecierpliwy, krytyczny? Czy rozumiesz, że inni mogą mieć również trudny dzień albo muszą przestrzegać pewnych reguł i zasad, gdzie ty idziesz? I twoje marudzenie i niecierpliwość i wszelkie teksty są nie na miejscu. Ale mamy też łagodność w domu i w codziennych kontaktach. Tu powiem krótko, bo temat szeroki. Ale pierwszy list Piotra, 3, 4 i 7 werset mówi: żony niech będą łagodne wobec mężów, a mężowie wobec żon. To tak podsumowując. Ale to jest bardzo trudne. Ja nic na to nie poradzę. Ale to jest zalecenie. I na tym skończę. Więc pierwszym polem takiej praktyki łagodności może być dla wielu dom. Ich własny. Dalej, bądź łaskawy, a nie osądzający. Galacjan 6, 1 werset. Bracia i siostry, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Uważajcie przy tym na siebie, abyście wy nie ulegli pokusie. Naturalna reakcja na błędy innych, taka naturalna, cielesna, to co to jest? Krytyka. A nie mówiłem? Sam jesteś sobie winien? Jak mogłeś być tak głupi? Co najciekawsze, czasami to my sami do siebie to mówimy, ale teraz wierzę, że to się zmieni. Jeżeli poprawiajcie takiego w duchu łagodności, ale bardzo fajny jest tekst. Ja nie chcę rozważać tego miejsca, bo znowu się przedłuży, ale poprawiajcie takiego w duchu łagodności, ale do kogo to jest, jeżeli jesteś duchowy? Ja to sparafrazuję. Może trochę naciągnę, ale powiem, jeżeli uważasz, że jesteś osobą cierpliwą, jeżeli uważasz, że jesteś wystarczająco kochającą osobą danego człowieka, to wtedy idź do takiej osoby, bo będzie to w duchu łagodności. Ale jeżeli jesteś wściekły na tą osobę, albo jesteś niedojrzały, to tej łagodności tam nie będzie. To lepiej wyślij kogoś innego, albo weź kogoś, kto jest łagodny ze sobą, kto będzie ci towarzyszył. Ale jak mamy to robić? Łagodnie. No cóż, podniosłem poprzeczkę, ale wcale nie mam zamiaru jej obniżać. Ja idę dalej. Ktoś by powiedział, może wyżej. Jezus, gdy przyprowadzono do Niego kobietę, przyłapano na cudzołóstwie, nie osądził jej, ale obronił. Dopiero tłum, gdy się rozszedł, porozmawiał z nią na temat grzechu. Jeśli Chrystus okazał łaskę nam, którzy zawiedliśmy, i to podejrzewam, że tysiące razy, jestem nawet pewien, że nie liczycie, ile razy zawodzicie, to czy też my, którzy tak zawodzimy, nie możemy okazywać innym tej samej łaski? Albo chociaż połowę, którą Jezus nam okazał. Bóg wybacza nam, więc naucz się wybaczać innym ich niedoskonałości. Rzymian 15 rozdział 7 werset ładnie też nam o tym mówi. Dlatego przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus przyjął was na chwałę Boga. Czy na pewno tak innych traktujesz, jak Jezus traktuje ciebie? Tak łaskawie, tak przyjmujesz? Jesteś taki życzliwy, uprzejmy? Łagodność, to trzeba powiedzieć, widzi innego człowieka nie jako błąd. Oczywiście to nie oznacza pobłażanie grzechowi, ale oznacza to miłość, która jest większa niż potępienie drugiej osoby. Ja w ogóle nie naszą sprawą jest potępiać innych ludzi. To nie jest w ogóle naszą sprawą. Więc musi mieć większą miłość niż chęć komuś doładować. Więc idziemy wyżej i mówimy, bądź łagodny, ale nie poddawaj się. Bo jednym z testów duchowej dojrzałości, wiecie co jest? Chcecie zrobić sobie test? Czasami są tu takie w tych moich kazaniach, prawda? Pytania. Więc jednym z testów duchowej dojrzałości jest to, jak radzić sobie z ludźmi, którzy się z tobą nie zgadzają. Którzy mają inne zdanie niż ty. Którzy chcą czegoś innego niż ty. I jak powiedziałem, można zacząć w domu. Ktoś w domu, żona, mama, tata chce czegoś innego niż ty. W sklepie. Nieraz widzicie, jak mama chce czegoś innego, a dziecko chce czegoś innego. Ale czy my nie zachowujemy się podobnie jak takie małe dziecko w sklepie, które tupie nóżkami? Musi być po mojemu. Ale jak się wtedy zachowujesz? Są takie osoby, które mają potrzebę niszczenia tych, którzy się z nimi nie zgadzają. Trzeba im dopiąć. Trzeba ich... Tak. A jeśli powiesz im coś, co im się nie spodoba, to co zrobią? Jeszcze odpowiedzą osobistym atakiem na ciebie. Nie na temat. Wielokrotnie spotykam się z tym, że ktoś mówi coś, co mówi cały ogół, ale nie. Ty śmiałeś to powiedzieć, więc ty oberwiesz. A ludzie wokoło, którzy mają to samo zdanie, mogą kiwać głowami, ale ty powiedziałeś. Problem w tym, że wielokrotnie inni głosu nie zabierają, bo się boją. Dlatego często w wiadomościach mówi się o znieczulicy społecznej, ale chrześcijańskiej też. Zawsze znajdą się ludzie, którzy będą się z tobą spierać. Zresztą w każdej rodzinie, w każdej wspólnocie, w kościele są tacy, którzy zawsze mają rację. Więc niewielu wie, jak odpowiedzieć łagodnością. Jak reagujesz? Generalnie masz trzy opcje. Po pierwsze, możesz się wycofać, czyli zgodzić się z daną osobą, bo się boisz, czyli wycofujesz się ze strachu, nie wiesz, co się będzie działo, nie wiesz, co z tego wyniknie, więc to jest to hasło, pokój za wszelką cenę. Ale druga reakcja, możesz zareagować gniewem, możesz zareagować sarkazmem, a nawet krzykiem. Nie zgadzam się, głupi jesteś. I większość ludzi wybiera między wycofaniem się, a gniewną reakcją. Czasami ta gniewna reakcja nie musi być głośna, ona jest widoczna na twarzy, że ktoś po prostu ma taką minę, jakby cię chciał. Tak. Ale ty możesz odpowiedzieć łagodnością. Przypowieści, 15 rozdział, werset 1, przeczytam. Łagodna odpowiedź uśmierza zapalczywość. Inne tłumaczenia mówią gniew. A obraźliwe słowo wzmaga gniew. Tak, myślę, że nieraz byliście świadkami albo nawet braliście udział w takiej wymianie zdań. Głupi jesteś. Ty też. Ty bardziej głupi. Ty to jeszcze bardziej. To jest ten sens oczywiście całej dyskusji. Więc łagodność nie jest słabością. To jest duchowa dojrzałość. I nie wszyscy ją mają, w tym również chrześcijanom też ona jest potrzebna. Nie chodzi o to, by ustępować w mówieniu prawdy, lecz by nie tracić miłości w tej rozmowie, łagodności, żeby nie stracić relacji. Nie musisz, naprawdę nie musisz, w każdej dyskusji mieć rację. Nie musisz w każdej dyskusji zwyciężać. Nie warto wygrywać bitwy o drobne i błahe sprawy, po to, żeby stracić relację z kimś o to, że będziesz dyskutował, czy dzisiaj to pogoda jest ładna, czy brzydka. I się pokłócić o to? Czy lepszy jest rosół, czy pomidorówka? A znacie ludzi, którzy się o takie rzeczy potrafią pokłócić. Więc bądź mądry. Ktoś powiedział, Łagodność to umiejętność niezgadzania się w sposób przyjemny. Ciekawe, czy to się da, jak sądzicie? Teraz będzie trochę o liderach. Dlatego, że od razu chcę powiedzieć, uważaj na pastorów, księży w kościele, wszelkiej różnej maści liderów, bo oni też mają pewne pouczenie w Biblii, a nie zawsze się do niego stosują. Więc teraz 2 Tymoteusza, 2 rozdział, od 24 wersetu do 26. Dobry temat na całkiem osobne kazanie. Ale pewnie to nie do was, choć i do was chcę takie słowa skierować i może kiedyś więcej, bo przecież wy z takimi liderami będziecie się spotykać. A słudze Pana nie przystoi się kłócić, lecz powinien być życzliwy dla wszystkich, umiejętnie pouczać i cierpliwie znosić przeciwności. Uhuhu, się narobiło. Myślę, że co nie jeden lider nie za bardzo przypada za tym tekstem, ale tam jest jeszcze coś więcej. Z delikatnością powinien napominać wrogo do niego usposobionych. Może kiedyś Bóg zmieni ich myślenie i dojdą do poznania prawdy. Wówczas wyrwą się z sideł diabła, w jakie zostali uwikłani, żeby pełnić jego wolę. Od razu uzasadnienie przeczytałem, ale chciałbym zwrócić uwagę na to. Lider, który nie potrafi być łagodny, będzie ranił ludzi. Pastor, ksiądz, tu se wstawcie. Pastor, ksiądz i każdy inny lider bez łagodności prędzej czy później stanie się toksyczny. A wyraźnie jest napisane, nie powinien się kłócić, ale powinien być życzliwy wobec wszystkich i cierpliwie znosić przeciwności. No kto jak kto, ale oni na pewno. Oczywiście każdy ma swoją pulę wytrzymałości, kiedy dojrzewa. Więc nie możemy się czuć winni, że w pewnym momencie się coś stało, ale powinniśmy wtedy wyraźnie przeprosić. Chyba, że tego nie widzimy, to wtedy może ktoś nam pomóc, ktoś, kto był świadkiem i zwrócić nam uwagę, abyśmy to zrobili. A my, którzy jesteśmy urażeni takim traktowaniem, nie powinniśmy być urażeni. To już jest inny temat. Dlatego, że ta osoba mogła mieć, patrz, co mówiłem wcześniej, zły dzień. Taka nie musi być. Znamy ją lepiej. Dlatego dobrze jest znać pewnych ludzi dłużej, bo wtedy wiemy, że przez 2 lata nic nie zrobił i raz mu się zdarzyło. Czy nie tak? Zbyt szybko przywódcy są oceniani, osądzani. Ale jeżeli tacy są i robią to regularnie, a nawet jeżeli robią to rzadko, też powinni oczywiście to naprawić. Więc łagodność, idziemy dalej, to gotowość uczenia się od Boga i od ludzi. Pycha mówi, wiem lepiej. Pokora mówi, pomóż mi zrozumieć. I każdy z nas ma coś, czego może się uczyć od innych. Ktoś powie, nie, ja jestem najmądrzejszy. Ja to tylko Biblię czytam. Jak spotykam ludzi, którzy mówią, że tylko Biblię czytają, to mi się zawsze lampka zapala. No ale to inny temat. Więc każdy z nas ma coś, czego można nauczyć się od innych. Dzieci uczą się od rodziców. Czego się uczą? Cierpliwości i miłości, łagodności, reakcji na wiele rzeczy. Jeżeli tego brakuje w domu, to się tego nie nauczą. A w ogóle łagodność to postawa ucznia, a nie eksperta. Ekspert wie wszystko. Rick Warren powiedział tak. Najmądrzejsi ludzie, jakich znam, to ludzie, którzy mają postawę naucz mnie i są gotowi uczyć się od innych. Najmądrzejsi ludzie to ci, którzy gotowi się uczyć. Więc czy jesteś gotowa uczyć się od męża, czy jesteś gotowy uczyć się od żony, a wy, czy jesteście gotowi uczyć się od dzieci? Nawet dzieci mogą nas wiele nauczyć. A niektórym się wydaje, żona to mnie już niczego nie nauczy, to ja mogę ją. I odwrotnie, mąż jest przygłupi, ja go nauczę, jak żyć. Nie będziemy tego studiować, ale Jakuba 1,21 mówi tak, przyjmijcie z pokorą zasiane w was słowo. Więc Biblia mówi, przyjmujcie nauczanie z pokorą. Chcę powiedzieć tutaj, może ktoś nie mieć racji, ale nie musisz reagować brutalnie, bo jeżeli ktoś chce ci udzielić jakiejś rady, no przecież masz darmową poradę. Więc człowiek łagodny nie przestaje wzrastać duchowo, bo nigdy nie przestaje słuchać. Ale teraz o reakcjach. Uważaj na swoje reakcje. 1 Piotra, 2 rozdział, 23 werset. Mowa o Jezusie. Gdy go znieważano, nie odpłacał zniewagami. Gdy cierpiał, nie odgrażał się, ale oddał sprawę w ręce sprawiedliwego sędziego. Kiedy Jezus znalazł się przed Piłatem, jakże też i w wielu innych sytuacjach, ale kiedy znalazł się przed Piłatem, to Jezus panował nad sytuacją, to Piłatowi wydawało się, że on tam rządzi. Jeśli przeczytacie ten fragment, możecie zauważyć, że pada takie zdanie: czy nie wiesz, że ja mogę cię wypuścić lub skazać na śmierć? Pada pytanie. Nie. Pada odpowiedź: nie miałbyś żadnej władzy, gdyby ci nie była dana. Jezus też tak mówi. Prawda jest taka, że Jezus nie pozwolił, by emocje też Piłata kierowały jego zachowaniem. Bo Jezus mógł rozkazać w każdej chwili aniołom, aby stąpiły i go uratowały. Ale znosił to cierpliwie dla nas, z miłości do nas. I to jest sedno łagodności, nie pozwalać innym decydować o naszych reakcjach. Bardzo często pozwalamy innym na to, aby nam mówili, jak mamy reagować. To oni wpływają na nasze emocje. Ale kiedy ktoś cię rani, masz wybór. Możesz oddać złem za zło, albo jak mówi fragment w liście do Rzymian, 12 rozdział, 21 werset, zwyciężać zło dobrem. Bardzo często powtarzane. A zło zwyciężaj dobrem. Felietonista Sydney Harris opowiada o tym, jak towarzyszył przyjacielowi w zakupach w kiosku i obserwował, jak ten bardzo uprzejmie wita sprzedawca. W zamian jednak spotkała go szorstka, niegrzeczna obsługa, a sprzedawca też niegrzecznie rzucił mu gazetę. Przyjaciel Harrisa uśmiechnął się uprzejmie i życzył mu miłego weekendu. I idąc dalej ulicą, Harris zapytał przyjaciela: czy on zawsze tak traktuje cię niegrzecznie, nieuprzejmie? Tak, niestety tak. A ty zawsze jesteś dla niego tak uprzejmy i przyjazny? Tak. Dlaczego jesteś dla niego taki miły, skoro on jest dla ciebie taki nieprzyjazny, taki nieuprzejmy? I tu pada bardzo ciekawa odpowiedź. Bo nie chcę, żeby to on decydował o mojej reakcji. To jest łagodność. Siła pod kontrolą. Wybór, twój wybór, jak zareagujesz. Czy pozwalasz innym kontrolować swój stan emocjonalny? Czy pozwalasz ludziom podnosić poziom swojego szczęścia lub pogrążać się w zmartwieniu? Czy pozwalasz innym, abyś się gniewał albo się bał? Nie pozwól, aby ktoś inny kontrolował twoje emocje i twoje reakcje. Ale to zaczyna się od twoich przekonań. Najpierw budujemy przekonania, potem będziemy mieli właściwe reakcje. Przypowieści 16 rozdział, 32 werset. Lepszy jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto panuje nad sobą, znaczy więcej niż zdobywca miasta. Kochani, to jest niesamowite, kiedy możesz reagować łagodnością, kiedy możesz reagować nie tak, jak ktoś inny chciałby, abyś zareagowała. Ileż ludzi wkurzysz bardziej, reagując tak, jak ty chcesz, a nie jak oni. I to nie odwet jest siłą. Siła jest kontrolą nad sobą. Zmierzając do końca, kolejna myśl. Okazuj szacunek tym, którzy pytają się ciebie o różne rzeczy, ale przede wszystkim o to, dlaczego tak wierzysz. W dzisiejszych czasach będzie coraz więcej zaczepnych uwag. Są już filmy zaczepne, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo obrywa w wielu miejscach. Więc jest na to rada już dawno temu. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 15 i 16 werset. Będziecie, lub inne tłumaczenia, bądźcie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją, dodaję tutaj, ufając Jezusowi, czyńcie to jednak łagodnie, odpowiedzialnie, z zachowaniem czystego sumienia. Czy nie piękny fragment? Kiedy przyjdą do was ludzie, którzy mają pytania, czasami będą mniej lub bardziej delikatni, czasami będą mniej lub bardziej wrażliwi, czasami też nie będą chcieli, abyśmy im cokolwiek odpowiadali. Dlatego, że to są tylko zaczepki, żeby was wytrącić z równowagi, żeby was, krótko mówiąc, zdenerwować. Oni to lubią. Ich nie interesuje, co masz do powiedzenia. To też czasami warto odkryć. Ale nawet jeżeli wtedy mu nie odpowiesz, ale właściwie zareagujesz, będzie już niesamowitym świadectwem. Bądźcie oczywiście gotowi do tego, aby ludziom odpowiadać na te różne zaczepki, a czasami nawet naprawdę tęskne szukanie prawdy, ale róbcie to łagodnie. Nie zawsze chrześcijanie potrafili to robić. W średniowieczu Nie było to zbyt łagodne, bo się szło na stos. Odpowiedzią na pewne konflikty były stosy. Czy to łagodna odpowiedź? Nie. Dzisiaj w niektórych krajach też ktoś może zginąć. Znam takie przypadki już współczesne, gdzie zadano pytanie chrześcijaninowi. Chrześcijanin odpowiedział, ale na pytanie. I z tego powodu miał problemy w kraju islamskim. Tylko dlatego, że odpowiedział. Ale wracamy tu do nas, więc czyńcie to łagodnie. Bardzo fajnie, że jest ten zwrot odpowiedzialnie. Łagodnie to też jest odpowiedzialnie. Więc nie zdobywamy ludzi dla Chrystusa przez agresję, brutalność, no ale robimy to przez miłość. I szkoda, że nie wszyscy chrześcijanie o tym wiedzą, szczególnie ci, którzy się w tych serwisach społecznościowych wypowiadają. Naprawdę, nie warto czasami tam zaglądać, bo tam chrześcijan, którzy czytają Biblię, jest bardzo mało, mam wrażenie. Albo czytają tylko swoje ulubione wersety. Ale te, o których my dzisiaj mówimy, są wielu chyba nieznane. A ewangelizacja to nie udowadnianie to, że mamy rację, ale dzielenie się chlebem życia. Niles coś takiego powiedział. Ewangelizacja to jeden żebrak mówiący drugiemu, gdzie znaleźć chleb. Kiedy będziemy mieli taką świadomość, będziemy mieli pokorę, łagodność, a nie patrzenie na innych z góry. Dlatego też nie rozbijaj skorup ludzkich serc młotem argumentów, tylko kieruj się uprzejmością, łagodnością, miłością, dlatego że Jezus był łagodny i chce, abyśmy my tacy byli. Więc wniosek: siła łagodności. Łagodność przynosi pokój, łagodność przynosi relacje, dobre relacje i łagodność leczy relacje. Łagodność uwalnia od potrzeby kontrolowania wszystkiego. Ludzie niełagodni żyją w ciągłym napięciu. To też żyją też w wypaleniu i żyją w takiej defensywie. W każdej chwili spodziewają się, jak tu kogoś i coś. Przecież to można dostać różnych chorób, mając taką postawę. To właśnie ci, którzy chcą mieć zawsze rację, muszą mieć zawsze rację i zawsze bronią swojego ego. Nie dają prawa innym do innych poglądów. A Jezus zaprasza nas. I to jest Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 29 werset. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Moje tłumaczenie tego wersetu jest takie, co Jezus mówi. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, bo ja takim jestem i chcę, abyście i wy tacy byli. A wtedy znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Łagodność daje ukojenie. Ale to nie jest naturalne, to jest nadnaturalne. I nie rodzi się z silnej woli, lecz z działania Ducha Świętego. I dlatego mamy w Biblii: owocem ducha jest łagodność. Pozwól Bogu, aby w tobie kształtował łagodność. Współpracuj z Nim. Zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl, w jakich relacjach najtrudniej ci być łagodnym. Wobec kogo reagujesz ostro, wobec kogo odruchowo się bronisz. Zapisz sobie te imiona, włóż je do Biblii i powiedz Bogu tak. Panie, naucz mnie być łagodnym wobec tych, którzy mnie ranią. Łaskawym wobec tych, którzy mnie zawodzą. I wyrozumiałym wobec tych, którzy mi usługują. Nie osiągniesz tego sam, ale Duch Święty w tobie może to sprawić, może przemienić twoje serce. I kończąc słowami, łagodność nie jest dla słabych. Jest dla tych, którzy mają odwagę pozwolić Duchowi Świętemu panować nad ich reakcjami. Jest dla tych, którzy tak jak Jezus wiedzą, kim są, więc nie muszą niczego udowadniać. Także powstańmy, aby się pomodlić. Możemy pomodlić się słowami. Panie, pokaż mi, jak Ty traktujesz mnie, tak łagodnie, cierpliwie, z miłością. Daj mi serce łagodne, ale i silne. Daj mi moc, bym potrafił milczeć, gdy inni krzyczą. I odwagę, by odpowiadać miłością tam, gdzie panuje gniew. Ucz mnie być łagodnym w domu, w pracy, w kościele, wobec wierzących i niewierzących. Naucz mnie, Ojcze, być jak Jezus, łagodny, a jednak potężny w duchu. Amen.